spisie treści RMF Classic po raz drugi u mnie, bo pojawiła się w krótkim komentarzu Paulina Siegień, laureatka Nagrody Konrada za książkę Miasto Bajka, Wiele historii Kaliningradu. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ja pamiętam, jak Cię dorwałam z tym mikrofonem wtedy po nagrodzie i pamiętam Twój, wiesz, bo to jest zawsze dla nas też, obserwujących taki moment, jak wchodzi ten laureat i co on powie, a tutaj trzeba coś powiedzieć. I Ty byłaś w takim szoku, nie?
Byłam w strasznym szoku. Do dzisiaj chyba jestem w szoku cały czas. A w ogóle sama informacja o tym, że książka jest nominowana, była dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Ula Chwalba, która do mnie zadzwoniła i powiedziała mi o tym. Tak mówiła, a do mnie to bardzo powoli docierało. Tak dopiero po chwili zrozumiałam, co się wydarzyło. W ogóle się tego nie spodziewałam. I może dlatego, że nie wiem, nie było moją ambicją dostawanie nagród za tę książkę. Ta książka to jest moje takie prywatne rozliczenie z miastem, z którym byłam przez wiele lat związana. Do tego wszystko to trafiło na bardzo trudny czas. Trwa wojna. Książka jest o Rosji, jakby nie patrzył, nawet jeżeli jest to dosyć specyficzna Rosja. Więc w ogóle nie spodziewałam się, że ta książka będzie w jakiś sposób zauważona i doceniona w takim momencie.
Kropkę postawiłaś w tej książce ostatnią, pamiętasz datę?
Pracowałam nad nią do ostatniej chwili, właściwie jeszcze później z redaktorami, ale to już był czas pandemii, to już był czas zamknięcia granic, ale jeszcze taki czas, kiedy wydawało się, że jakoś może wszystko wróci do normy, kiedy jeszcze z moimi znajomymi z Kaliningradu pocieszaliśmy się, że to miesiąc, dwa, trzy, pół roku, ale przecież w końcu otworzą granice, w końcu znowu będziemy do siebie jeździć, w końcu znowu spotkamy się na piwie w barze Jelcyn. No i to nigdy się nie wydarzyło.
Ta książka nabrała zupełnie innego znaczenia teraz właśnie. Co chwilę miałam w głowie takie, ciekawe jak to jest teraz, ciekawe jak to jest teraz. Wiesz, tak jakbyś musiała drugą część napisać. Jest taka potrzeba, dlatego że ty w tej książce bohaterom, czy bohaterce jednej zadajesz pytanie właśnie, a co będzie, jak będzie wojna? Nie, wojny nie będzie. Zakładam, że jej nie będzie. Jesteśmy w tej książce na tym etapie, że wojny nie będzie.
Tak, ale Iwona Reichardt, która prowadziła ze mną spotkanie kilka dni temu w Pałacu Potockich, zauważyła, że właściwie w każdym rozdziale tej książki jest coś o wojnie. Tak. Ten dialog z pierwszego rozdziału, dialog z bohaterką, która jest pół Polką, pół Rosjanką, wychowaną w Braniewie przy samej granicy z obwodem kaliningradzkim, która ma rodzinę po jednej, po drugiej stronie granicy. Ten dialog bardzo mi zapadł w pamięć. Była jeszcze w ogóle dyskusja z redaktorami, czy ten dialog powinien zostać, czy nie, czy on ma sens, czy on pasuje, czy on coś w ogóle opowiada. Ale sama atmosfera tamtej rozmowy, kiedy spacerowałyśmy po Braniewie w taki piękny, słoneczny dzień, cichym, spokojnym, powiatowym mieście, ale dziwacznym właśnie dlatego, że przy samej granicy z Rosją. I kiedy to pytanie wybrzmiało, zapadła taka dziwaczna cisza, bo już wtedy, tych dobrych parę lat temu, już po początku właściwie rosyjskiej agresji na Ukrainę, po okupacji Krymu, po rozpętaniu wojny na Donbasie, te stosunki Rosji nie tylko z Polską, nie tylko z Ukrainą, ale generalnie z całym Zachodem, wszystkie te procesy polityczno-społeczne, które miały tam miejsce, no, prowadziły już w takim kierunku, że to słowo wojna cały czas dźwięczało. I w Kaliningradzie, który wydaje się, że był bardzo daleko od tych wszystkich wydarzeń, ta wojna już od 2014 roku miała ogromny wpływ na region, na ludzi i cały czas gdzieś ta myśl żyła, że jakaś jeszcze wojna będzie, że to jeszcze nie jest koniec, że to się wszystko tak po prostu nie ułoży. Zresztą właśnie Iwona Reichardt zapytała mnie, o jaką wojnę ja pytałam i wydaje mi się, że właśnie ja wtedy nie wiedziałam, o jaką wojnę pytam. To po prostu już wisiało w powietrzu, już było takie poczucie, że niestety, ale z Rosją się nie uda nam porozumieć.
Jak rozmawiam w ogóle z Ukrainkami czy Ukraińcami, to właśnie z naszej perspektywy to jest takie świeże, a tak jak powiedziałaś przed chwilą, dla nich to jest, ale to już jest dawno, to już oni zupełnie inaczej o tym myślą niż my. Co mam takiego osobistego związanego z tą książką? Moja mama, jej dom rodzinny, to mała wioseczka koło Braniewa. I ponieważ mieszkam drugi koniec Polski, więc łatwo sobie wyobrazić, że swoją babcię widziałam raz w roku, bo to jest szmat drogi. I to, co zapamiętałam właśnie, tak jak ty zaczynasz swoją książkę, nie wszyscy kojarzą, że granica z Rosją jest tam, gdzie jest, to dla mnie z dzieciństwa jest takie wspomnienie, że jedzie się na granicę handlować, że teraz moje kuzynostwo po prostu stamtąd właśnie, wszyscy albo pół na pół są w Gdańsku, czyli to co piszesz, i też WOT, czyli praca w WOT-cie. Wiesz, czytam i poczułam się tak swojsko, tak jak u siebie, bo opisujesz rzecz, którą znam.
To myślę, że jesteś wyjątkiem mimo wszystko, bo jednak dla większości osób w Polsce, mi się wydaje, że w ogóle do lutego tamtego roku niewiele osób sobie zawracało głowę z tym, że Polska w ogóle graniczy z Rosją, że to jest dosyć abstrakcyjne dla bardzo wielu osób. I też kiedy pisałam tę książkę i robiłam takie swoje różne małe researche, pytając ludzi po prostu czasami o właśnie o Kaliningrad albo o Królewiec, i okazywało się, że to jest w ogóle pusta plama w wyobraźni. To znaczy coś dźwięczy, jakiś Królewiec, jakiś hołd pruski, że kiedyś było polskie, ale właściwie co to jest i gdzie to dokładnie jest i co to jest za miasto i dlaczego ono się dzisiaj tak nazywa, dlaczego to jest dzisiaj część Rosji. To wszystko było dla większości moich rozmówców, takich zwykłych ludzi z Polski, wielką zagadką i to też bardzo mocno wpłynęło na kształt tej książki. Bo ja kiedy ją pisałam, to właściwie chciałam opisać całe to moje doświadczenie kaliningradzkie, które nie mieściło się w tekstach prasowych. Wydawało mi się, że muszę po prostu jakoś spożytkować te wszystkie obserwacje, te wszystkie refleksje, rozmowy, zjawiska, o których właśnie nie da się napisać tak po prostu w gazecie, które nie są newsem. Ale kiedy pisałam książkę, to powoli się okazywało, że muszę dużo więcej miejsca poświęcić historii. Muszę wytłumaczyć czytelnikom właśnie skąd to miejsce się wzięło. I zacząć od takich bardzo bazowych kwestii, chociażby jak krzyżacka krucjata w 1255 roku. A to wszystko znowu nabrało nowego wyrazu, chociażby w związku z tamtoroczną aneksją obwodu kaliningradzkiego przez Czechy, którzy przypomnieli sobie tę historię, przypomnieli sobie, że to czeski król Przemysł Otokar był na czele tej krzyżackiej krucjaty. No i okazało się, że w samym Kaliningradzie nie brakuje osób, które nie miałyby nic przeciwko temu, żeby obwód był częścią Republiki Czeskiej.
To ważne i jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na te wszystkie pytania, to zapraszam do lektury, aczkolwiek przyszło mi do głowy, czy tak naprawdę będziemy czytać, czy czytelnicy dowiedzą się, jaki jest Kaliningrad, czy jest w ogóle możliwa odpowiedź na to pytanie, czy dowiedzą się bardziej, jakie są o nim wyobrażenia.
Próbowałam się z nimi rozliczyć i próbowałam też uniknąć narzucania swojej wizji w tej książce i chyba trochę z takiej wygody i obawy przed ryzykiem takich ostrych, jednoznacznych sądów na temat tego miejsca. Zresztą ja chyba sama żadnych jednoznacznych opinii do dzisiaj nie posiadam na temat tego miejsca. Ale postanowiłam, że to wszystko spróbuję opowiedzieć przez bohaterów. Niech oni mówią, niech oni później za to odpowiadają. Wydaje mi się, że czytelnik zrozumie z książki, że to miejsce też dla samych mieszkańców Kaliningradu, ale i dla Rosjan z innych regionów jest bardzo niejednoznaczne, nie do końca zrozumiałe, niezbadane i budzi sporo lęków.
I dlatego mamy wiele historii jako podtytuł, który no pewnie też właśnie ma sugerować. A bajka, tak jak piszesz, niektórym jest tak wygodnie. Zresztą nie trzeba w Kaliningradzie żyć wyobrażeniami. Niektórzy żyją w Polsce wyobrażeniami na przykład.
No w ogóle ta koncepcja retrotopii, którą wprowadził Bauman do dyskursu, czyli takiej wspaniałej przeszłości, która być może się nigdy nie wydarzyła, ale jest dla nas taką właśnie wyobrażeniową ucieczką, też bardzo mocno organizowała moje myślenie o tej książce i o tym mieście. Ale tak naprawdę decyzja, że taki będzie tytuł tej książki, zapadła w momencie, kiedy jeden z bohaterów stwierdził, że ludzie wolą żyć w bajce. Bo w Kaliningradzie jest tak, że jest miasto rzeczywiste, a jest to miasto potencjalne, które mogłoby być, gdyby zniszczenie wojenne nie były takie duże, gdyby po wojnie władza, nawet sowiecka, miała inny stosunek do tego miasta i do tego regionu, a gdyby inaczej potoczyła się historia po rozpadzie Związku Radzieckiego i podjęto też inne decyzje. I oni cały czas wracają pamięcią do tych pocztówek, do fototapet, do zdjęć, do rycin miasta przedwojennego. I jakoś tak się w tej kaliningradzkiej wyobraźni to wszystko bardzo miesza. Także z jednej strony ludzie mijają bryłę domu Sowietów, ale widzą obok ten zarys zamku królewieckiego, który zburzony na przełomie lat 60. 70. nie chce w żaden sposób w ogóle z tej przestrzeni zniknąć.
I o tym też piszesz. Nawet chyba zapamiętałam, że wspominasz Radosława Sikorskiego, który nie używa w ogóle słowa Kaliningrad, tylko cały czas mówi o Królewcu, tak?
To jest w ogóle jeden z zarzutów, z którym się często spotykam, że w ogóle dlaczego Kaliningrad, że już zwłaszcza teraz nie powinniśmy używać tej nazwy, bo jest to nazwa, która pochodzi od Michaiła Kalinina, bolszewika, człowieka, który podpisał się pod listami katyńskimi, więc dla Polaków bardzo bolesna, ale i dla wielu Rosjan z Kaliningradu postać też no, nie taka, która zasługuje na to, żeby go upamiętniać w nazwie miasta, zwłaszcza, że on w tym mieście nigdy nie był. Po prostu tak się złożyło, że kiedy trzeba było ten niemiecki Königsberg, zresztą jeszcze no, nazywany po wojnie Königsbergstek po rosyjsku, z rosyjską fonetyką. Trzeba było przemianować na coś bardziej sowieckiego. I były inne konkurencyjne nazwy, były inne pomysły. No ale akurat Kalinin umarł i wypadło, że trzeba go uhonorować. Ale dla mnie ważne jest to, żeby opisywać rzeczywistość tak, jak ją widzą bohaterowie. To miasto się nazywa Kaliningrad oficjalnie w Rosji. Ono nawet w Polsce się tak nazywa, chociażby Komisja Nazw Geograficznych tą nazwę rekomendowała. Być może coś się w tym zmieni, w tej kwestii. Więc nie mam problemu z tym, że ludzie mówią, że to jest Królewiec, czy że to jest obwód królewiecki. Ale żeby opisać tą rzeczywistość z wewnątrz, stwierdziłam, że trzeba się do tego miasta zwracać po imieniu, które to miasto może samo sobie nie wybrało, ale które jednak cały czas funkcjonuje. Chociaż tak jak piszę, to nie jest jedyna nazwa, która funkcjonuje w Kaliningradzie.
Dla mnie takim stereotypowo mówię, co zapamiętałam ze szkoły, bo w wyobraźni dziecka wiem, że to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, jak nauczycielka powiedziała, że Immanuel Kant nigdy nie wyjechał z Królewca i codziennie wieczorem robił spacer wokół, prawda, obrzeży miasta i pamiętam, że mi to tak zapadło w pamięć, a tu się okazuje, że Kaliningrad ma ogromny kłopot z Kantem.
Tak, i to jest paradoksalny kłopot, bo z jednej strony właśnie po rozpadzie Związku Radzieckiego w postsowieckim Kaliningradzie zaczęto bardzo mocno sięgać właśnie do dziedzictwa Kanta. On się wydawał zupełnie niekontrowersyjny. Jego grób przy ruinach katedry na wyspie Knipawie przetrwał okres sowiecki, dlatego że udało się jakoś dojść do porozumienia funkcjonariuszom partyjnym, że jednak Kant, no mimo że był filozofem burżuazyjnym, no to jednak jego idee nie przeczą ideologii marksistowsko-leninowskiej. Już po rozpadzie Związku Radzieckiego bardzo, bardzo oficjalnie, bardzo intensywnie zaczęto czerpać właśnie z tej postaci, budując jakiś taki nowy wizerunek regionu, też we współpracy z sąsiadami, we współpracy też z Niemcami. Uniwersytet, który jest w Kaliningradzie nazwany imieniem Kanta. Powstały różne formy upamiętnienia. Kant się pojawił na pamiątkach turystycznych. Właściwie to mauzoleum Kanta to jest takie miejsce, do którego każdy Kaliningradczyk zaprowadzi swojego gościa. Oni mówią o nim nasz ziemniak. Po polsku byśmy powiedzieli rodak i czujemy zgrzyt, ale po rosyjsku ziemniak to jest osoba urodzona na tej samej ziemi, więc właściwie wszystko pasuje. No ale w miarę jak ta wewnętrzna sytuacja polityczna i społeczna w Rosji zaczęła się zaostrzać, iść w stronę takiego izolacjonizmu, takiej wielkoruskiej mocarstwowości, to Kant stał się niewygodny. On się po prostu stał tym obcym symbolem właśnie tej historii, którą część środowisk chce wymazać.
Czy ty poczułaś coś takiego? Mówię teraz o tym współczesnym oczywiście mieście. Kaliningrad, Europa, prawda? Czyli ten zachód Rosji to dla nich już Europa. Czy Kaliningradczycy czują się lepsi?
Oczywiście, że się czują lepsi. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale ten kaliningradzki snobizm to zwłaszcza przez te ostatnie lata przed pandemią, to było zjawisko już bardzo wyraźne i coraz bardziej dokuczliwe, bo paradoks polega na tym, że to jest region migracyjny, to znaczy tam właściwie od końca wojny cały czas następowały nowe fale migracji, cały czas przyjeżdżali ludzie z całego Związku Radzieckiego i w ostatnich latach też przyjeżdżali ludzie z różnych regionów Rosji, osiedlali się tam. To było właściwie jedyne źródło wzrostu demograficznego w regionie, który ma ujemny przyrost naturalny. Ale w pewnym momencie wydarzyło się tak, że te nowe fale migracji nie były już tak łatwo przyjmowane i absorbowane przez tą kaliningradzką społeczność. I mam wrażenie, że to jest taki kluczowy moment, kiedy właśnie ci Kaliningradczycy, którzy o sobie mówią, że oni są autochtonami, że są rdzennymi mieszkańcami, bo się tam urodzili, zaczęli wyznaczać właśnie takie granice swojej własnej tożsamości i tym, którzy przyjeżdżają, mówić, że albo się dostosujecie, albo się nie dogadamy. No i w książce opisuje też historię osób, które się z Kaliningradem nie dogadały i które mimo najlepszych chęci stwierdziły, że jednak lepiej poszukać szczęścia gdzie indziej.
Jak znalazłaś bohaterów? I pytanie, czy spotkałaś się z takim, może nie nawet zarzutem, ale pytaniem, zadziwieniem, że bierzesz się za ich, wiesz, region, a nie ktoś stamtąd na przykład.
To jest bardzo osobista książka i bohaterowie, którzy się w niej pojawiają, to są zazwyczaj ludzie, których znam dosyć długo, w większości. Poznawani też sukcesywnie. Niektórzy, że tak powiem, od moich pradziejów, czyli od mojej pierwszej wizyty w Kaliningradzie. Ludzie, których znam i z którymi się przyjaźnię. Ale też postacie, które w pewnym momencie zaczynały odgrywać jakąś rolę właśnie w mieście i w kształtowaniu opowieści o tym mieście. Często są to osoby przypadkowe. Może nie często, czasami są to osoby bardziej przypadkowe, ale generalnie starałam się dać głos osobom, które znam i którym ufam. A jeśli chodzi o zarzut, to Kaliningrad ma w ogóle problem właśnie z tą opowieścią o sobie. Ona nigdy nie została do końca wymyślona, nigdy nie uzyskała takiej kanonicznej formy. Nikt nigdy nie napisał takiej książki albo nie stworzył takiego dzieła, które by tworzyło właśnie kanon takiej opowieści o tym doświadczeniu Kaliningradu powojennego, o tej migracji, o tych przesiedleniach i o tym wszystkim, co się działo po 1945 roku. I to nie jest tak, że nikt się tym nie zajmuje, bo w Kaliningradzie bardzo wiele osób się zajmuje. Właśnie ten snobizm kaliningradzki to jest coś takiego, co sprawia, że właściwie wszystko, co jest o Kaliningradzie gdziekolwiek napisane albo powiedziane, trafia do Kaliningradu, ma swoją recepcję. I ja wiem, że moja książka też w Kaliningradzie została przeczytana. I co mnie trochę zaskoczyło, bo ja też się bardzo bałam tego kaliningradzkiego snobizmu, tego, że usłyszę, że nie, że to jest wszystko nie tak, że ja nic nie zrozumiałam, że być może kogoś oczerniam, a być może po prostu mijam się z prawdą. A właściwie to z wyobrażeniami samych Kaliningradczyków o tym mieście. Ale okazało się, że ta książka ludzi bardzo wzrusza. I od kilku osób usłyszałam, że właściwie do tej pory nikomu nie udało się tak sprawnie i zwięźle tej historii opowiedzieć. Więc o dziwo spotykam się z bardzo dobrym odbiorem, chociaż kiedyś w żartach mówiłam, że kiedy już napiszę tę książkę i ją opublikuję, to do Kaliningradu więcej nie pojadę, bo się będę bała właśnie tej lokalnej inteligencji, która pielęgnuje swoje wyobrażenia i jest bardzo niechętna, kiedy próbuje im się jakoś te wyobrażenia demontować.
No jednak bardzo dużo wojna zmieniła i więc podejrzewam, że mimo, że Kaliningrad się odcina oczywiście od tej wojny, to i im się dostało.
Żeby powiedzieć całą prawdę, to myślę, że trzeba powiedzieć, że Kaliningrad się od tej wojny w ogóle nie odcina i jako region bierze w niej bardzo aktywny udział. Po pierwsze dlatego, że to jest region zmilitaryzowany i jednostki z obwodu walczą w Ukrainie. Rezerwiści zmobilizowani w Kaliningradzie także są wysyłani na front do Ukrainy. Później z tego frontu nagrywają takie rozpaczliwe wideo, w którym proszą o pomoc, proszą, żeby ich stamtąd zabrano, że to nie tak miało być, że oni się zgłosili do wojennych komisariatów, bo im powiedziano, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Oni myśleli, że oni będą strzec magazynów. Okazuje się, że teraz szturmują Bachmut i Awdijewkę i wielu z nich ginie. Z drugiej strony władze obwodu kaliningradzkiego były wprost zaangażowane w okupację obwodu chersońskiego. Gubernator Kaliningradu był w Chersoniu latem i deklarował tam w cudzysłowie wsparcie rozwojowe dla miasta. Dzięki Bogu Cherson już tego wsparcia nie potrzebuje od Rosjan, więc to sprawia, że na pewno lokalne elity są bardzo mocno uwikłane w tę wojnę, na pewno jeżeli ta wojna się kiedykolwiek skończy, to nie można nad tym przejść do porządku dziennego. A z drugiej strony jest ten pokojowy Kaliningrad, bo ja sobie tak roboczo dzielę go właśnie na te dwie części, tą polityczno-militarystyczną i tą taką społeczną, bardziej liberalną część, która jest bardzo zeuropeizowana, jest bardzo zwesternizowana. To są ludzie z ambicjami europejskimi, ludzie, którzy się dobrze odnajdywali w tej europejskiej rzeczywistości, często wyjeżdżali na zachód z Kaliningradu, bardzo dobrze znają Polskę. Oni wyszli na plac, na główny plac Kaliningradu 24 lutego. Część tych osób została zatrzymana, część dostała zarzuty. No dzisiaj wiele osób, które znam, i to właśnie takich rdzennych Kaliningradczyków, nie mieszka już w Kaliningradzie, zdecydowało się na emigrację w obawie przed represjami. Więc na pewno ta wojna rozjeżdża też ten Kaliningrad z mojej książki. Chociaż jeszcze nie wszyscy porzucili nadzieję na to, że jeszcze coś z tego wszystkiego może wyniknąć. Może nie tyle dobrego, ale po prostu to, że ta wojna się prędzej czy później skończy i być może wtedy na gruzach tej strasznej putinowskiej Rosji uda się zbudować coś dużo lepszego. Też kiedy ta wojna się zaczęła, kiedy rozmawiałam z Kaliningradczykami, tak a propos kaliningradzkiego snobizmu, to bardzo często słyszałam, że oni mi mówili: my jesteśmy przeciwko wojnie, ty to wszystkim powiedz, że my tu w Kaliningradzie jesteśmy przeciwko wojnie, a ci, którzy tę wojnę popierają, którzy biorą w niej udział, to są wszystko ci przyjezdni. To jest wszystko ta nowa migracja, to są ci Rosjanie z głębi Rosji, to jest gubernator, który został wysłany z Moskwy, który nie pochodzi z regionu. To są wszystko obcy ludzie, a my tutaj, prawdziwi Kaliningradczycy, my jesteśmy przeciwko wojnie. I przyznam szczerze, że myślałam, że to jest właśnie ten kaliningradzki snobizm, który w ten sposób każe im tę rzeczywistość dzielić i kształtować. Ale jakiś czas później, mniej więcej latem, do Kaliningradu pojechała moja znajoma z Moskwy. i poprosiłam ją później, żeby opowiedziała mi o wrażeniach i ona nie dawała jej żadnych podpowiedzi, czego od niej oczekuję i o co ją właściwie pytam. I ona powiedziała, że w Kaliningradzie jest bardzo mało tej wojennej symboliki, tych liter Z i V i że w takich rozmowach luźnych ludzie rzeczywiście się od tej wojny starają odcinać, oni jej nie rozumieją, oni rozumieją, że ona jest bardzo szkodliwa przede wszystkim dla nich samych. No do tego trzeba pamiętać, że w Kaliningradzie ludzie generalnie mają świadomość, że będąc taką rosyjską twierdzą na zachodzie, taką forpocztą rosyjskiego świata, którą już zwłaszcza taki dojrzała władza putinowska zrobiła z tego regionu, oni są też pierwszym celem potencjalnego ataku. Czyli gdyby doszło do jakiejś eskalacji, to oni wiedzą, że jeżeli rakiety polecą w stronę Rosji, to one na pewno polecą w stronę Kaliningradu.
Czy no, to była fala wywiadów po Konradzie, a po wybuchu wojny, czy zauważyłaś wzmożone zainteresowanie tą książką, czy wręcz odwrotnie? Czy w ogóle czegoś takiego nie zanotowałaś?
No, kiedyś już otrząsnęłam z pierwszego szoku, w lutym właściwie bardziej, w marcu, to pomyślałam sobie, że właściwie ta książka już jest zupełnie skreślona. Właśnie przez to, że jest to książka o Rosji, a do tego chyba o tyle specyficzna, że trochę łamiąca schemat takiego typowego polskiego pisania o Rosji. Trochę wyższościowego, trochę paternalistycznego, trochę takiego eksplorującego właśnie te wszystkie najgorsze elementy rosyjskiej rzeczywistości. Ale paradoksalnie okazało się, że właśnie przez wojnę ta książka budzi większe zainteresowanie. Bo ludzie odkryli, że Polska graniczy z Kaliningradem. Dochodziło też do różnych wydarzeń, napięć związanych z obwodem kaliningradzkim, zwłaszcza latem, kiedy był konflikt wokół tranzytu towarów do obwodu. No i wtedy znowu rozdzwaniał się mój telefon, znowu byłam pytana o to, co sądzę na ten temat, co wiem na ten temat, jak widzę przyszłość, jak ją prognozuję. No i książka znowu trafiła wtedy do szerokiego obiegu.
Wątków jest bardzo dużo, które oczywiście nie będziemy ich zgłębiać, polecam, no ale zamknę naszą rozmowę wątkiem. Powiedz, co jest na okładce i powiedz, czy byłaś w środku?
Na okładce jest Dom Sowietów, budynek, który powstał na Królewskiej Górze, w miejscu, w którym już w średniowieczu była pruska twierdza, później zdobyta przez Krzyżaków, gdzie zbudowali swoją twierdzę, swój zamek, ten zamek, który po różnych przebudowach i rozbudowach trwał praktycznie do 1945 roku, a jego ruiny jeszcze przetrwały kilkadziesiąt lat po wojnie. No i w pewnym momencie zostały zburzone po to, żeby zrobić miejsce właśnie pod taki projekt, który będzie tą władzę sowiecką w tym miejscu konstytuować, ostatecznie ją utwierdzi. No ale wyszło tak, że budowa, która się zaczęła w latach 70., bardzo ambitna, skomplikowana, też technologicznie jak na tamten czas. Trwała, ciągnęła się w trudnych, kryzysowych latach, praktycznie do końca lat 80. i kiedy budynek był prawie gotowy, skończył się Związek Radziecki. I Dom Sowietów, czyli Dom Rad, miejsce, które miało być takim centrum administracyjnym do zarządzania regionem, już nie było nikomu potrzebne. No i budynek został pustostanem ze względu na swoją taką bardzo spektakularną architektoniczną formę, brutalistyczną głowę robota, jak bywa nazywany, stał się atrakcją turystyczną, właśnie dodatkowo podbitą tym dziwnym statusem właśnie budynku, który nigdy nie został wprowadzony do eksploatacji. Takim symbolem właśnie upadku tego projektu sowieckiego. I jako taki, no to było takie kaliningradzkie, jest myślę, że jeszcze do dzisiaj takie kaliningradzkie must see, że każdy musi tam, każdy gość miasta musi ten budynek odwiedzić, da się tam wejść. Wystarczy się dogadać z ochroniarzem. W Kaliningradzie jest całe mnóstwo osób, które mają numery telefonów ochroniarzy i w swoich smartfonach i mogą w każdej chwili zadzwonić i umówić się na taką wizytę. No i ja też zwiedzałam Dom Sowietów, tylko że teraz chyba trzeba się z nim już powoli żegnać, bo władze kaliningradzkie postanowiły ten budynek zburzyć.
A właśnie chciałam ci zadać pytanie, czy ty sobie wyobrażasz Kaliningrad bez tego budynku? No, to już chyba raczej trzeba.
Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy, ale tak naprawdę to jest mi strasznie szkoda tego budynku. Wydaje mi się, że jego zburzenie to będzie błąd porównywalny właśnie do wyburzenia ruin zamku, którego władze sowieckie nie chciały rekonstruować. Bo tak jak ten zamek, który dzisiaj w ogóle nie istnieje, nie ma po nim praktycznie żadnego śladu poza gdzieś tam fundamentami, On cały czas istnieje w wyobraźni, on się pojawia na pamiątkach turystycznych, on się pojawia na fototapetach w restauracjach.
Ja też go widzę na zdjęciach.
Obrazki z tym zamkiem można zobaczyć w różnych dziwnych miejscach. Można zobaczyć Zamek Królewiecki z bursztynu, kupić sobie taki obrazek na przykład na lotnisku. To wydaje mi się, że Dom Sowietów też będzie taką miejską, urbanistyczną traumą dla mieszkańców. To znaczy, że znowu się coś nie udało, znowu coś zostało niedokończone i my znowu zaczynamy od zera. I być może ta decyzja o tym wyłożeniu, jeśli ono dojdzie do skutku, a już ogłoszono przetarg, już wyłoniono wykonawcę tej rozbiórki, i która ma nastąpić mniej więcej w ciągu roku, jeśli do niej dojdzie, to wydaje mi się, że znowu właśnie inny kontur nieistniejącego budynku będzie dominować nad miastem. A wszystko to jakoś wpisuje się pokrętnie w to, co się dzieje w tej chwili z Rosją. To, że zakończył się jakiś etap dla Rosji postsowieckiej, poszukiwań, które się niczym nie zakończyły. Rosja w ogóle nie odnalazła sensu swojego bycia i swojej tożsamości w świecie i w Europie. No i będzie budować coś nowego. I raczej nie sądzę i nie tylko ja tak myślę, że nic ani dobrego, ani ładnego, ani twórczego, ani pozytywnego na miejscu Domu Sowietów nie powstanie. Więc może lepiej, żeby zostało widmo przypominające o upadku starego systemu.
Ostatnie pytanie. Czy, powiedziałaś, książka bardzo osobista, zamykasz, czy nie myślisz o tym, czy jeszcze jest wiele historii, które chcesz opowiedzieć i będziesz drążyć temat?
Kiedyś myślałam, że jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia, bo jest jeszcze historia innych miejscowości, całego regionu. I tam też tych historii jest bardzo wiele, są bardzo różne i przenikają się w bardzo dziwny sposób. Tam się też ciekawie łączy przeszłość i duchy tej przeszłości z teraźniejszością. No ale w tej chwili wyjazdy do Rosji dla dziennikarzy są bardzo niebezpieczne, niestety. I na razie nie jestem gotowa podjąć takiego ryzyka. Może kiedy sytuacja się zmieni, wrócę do tego.
Czyli myśl jest.
Myśl jest, chociaż... Ostatnio taka myśl, która chodzi mi po głowie, to jakiś rodzaj rozliczenia właśnie z tym Kaliningradem już po wybuchu pełnoskalowej wojny na taki esej, który być może w kolejnym wydaniu książki mógłby się też w niej pojawić pod roboczym tytułem Wieczna wojna i wieczny pokój.
Super, spełniło się moje marzenie, bo jak czytałam, to właśnie tego mi brakowało, więc dziękuję, Paulina Siegień.
Dziękuję bardzo.